drodzy, dzisiejszy fragment, czy też dzisiejsze rozważanie jest zatytułowane Zaliczajcie siebie. I wiemy o tym, że możemy zaliczać siebie do... Możemy to traktować, tą wypowiedź, w bardzo przeróżny sposób. Zaliczajcie siebie do ojców, zaliczajcie siebie do pracowników, do współpracowników, zaliczajcie siebie do nauczycieli, zaliczajcie siebie do członków jakiejś grupy. Te zaliczajcie siebie dzisiaj jest początkiem wiersza z listu do Rzymian, 6 rozdziału, 11 wiersza, w którym mówimy zaliczajcie siebie. I dzisiejsze rozważanie będzie miało naturę czy też dziedzinę biblistyki, czyli rozważania o Biblii. W tamtym roku już o tym mówiliśmy. Dzisiaj będziemy to pogłębiali. Więc na samym początku mówimy o to, jakie pytanie stawiamy. I pytanie stawiamy sobie takie, do czego potrzebna jest nam Biblia, skoro biblistyka, skoro nauka o Biblii, to do czego ona jest mi potrzebna i jak mam z niej korzystać? Tego typu pytanie może być znane, czy też odpowiedź na to pytanie może być jasne dla tego kogoś, kto na co dzień z tą Biblią obcuje, nauczył się ją czytać i wie, czym ona jest. Dzisiaj natomiast będziemy szli dalej w głąb poznania tej księgi w dzisiejszym fragmencie z listu do Rzymian. Będziemy zaglądali głębiej do tego, co Bóg chce nam przekazać do naszego życia. Więc stawką, czy też pucharem, czy też taką główną prawdą, którą jeśli nie zapamiętasz nic, ponieważ twoje myśli gdzieś są rozbiegane, są być może w innym miejscu, to chciałbym, żebyś zapamiętała, że Biblia jest instrukcją obsługi mojego życia, ale w Chrystusie. Biblia nie jest instrukcją obsługi dla człowieka, który nie jest w Chrystusie. Ponieważ Biblia jest skoncentrowana na Chrystusie i w Chrystusie mamy nowe życie. Biblia nam mówi człowiekowi, który nie jest w Chrystusie, jak można skorzystać z tego słowa. Mówi nam, że każdy, kto pragnie, niech przyjdzie do Chrystusa. O tym właśnie takie wskazówki zostawia Biblia człowiekowi, który dzisiaj jeszcze nie jest w Chrystusie, a człowiekowi, który jest w Chrystusie, pomaga jako instrukcja obsługi swojego własnego życia w Jezusie Chrystusie. Zatem jeszcze jedno zdanie. Jeśli dzisiaj to będzie dla ciebie za trudne, bo temat faktycznie nie jest łatwy. Złoty wiersz, czy też fragment z Biblii, który możesz dzisiaj zapamiętać, brzmi: zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu. Zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu i tym będziemy właśnie dzisiaj się zajmowali. Tą myśl będziemy dzisiaj zgłębiali. W tą stronę zrozumienia dzisiaj będziemy szli. I wielka gra, czy też rozważanie dzisiejsze listu do Rzymian z 6 rozdziału. W tym rozdziale nie ma stricte jakiejś historii, którą moglibyśmy opowiedzieć i żeby móc w jakiś sposób zobrazować to, co będzie mówione dzisiaj, moglibyśmy sięgnąć do tekstów Starego Testamentu lub bezpośrednio wyczytywać z tego listu, chociażby z wiersza pierwszego, i od wiersza 16 do 23, gdzie Paweł używa pewnej historii nawiązującej do stosunków niewolnictwa, czyli wchodzenia w niewolę, czy też bycia w niewolę oraz takiego dosyć przykrego stanu, jakim jest nierząd, który był obecny niegdyś i dzisiaj również on jest. Więc idźmy do tekstu, do rozdziału 6 listu do Rzymian. W waszych konspektach jest również właśnie wydrukowany fragment tego rozdziału. Więc przeczytajmy pierwszy wiersz. Cóż więc powiemy? Mamy pozostawać w grzechu, aby obfitowała łaska? Na chwilę się tu zatrzymajmy. Mam pierwsze spostrzeżenie. Jakiego rodzaju myślenie cechuje ludzi, o których sam Paweł pisze? Jakiego rodzaju myślenie? Mamy grzeszyć, żeby łaska była większa? Zatem, im więcej grzechu, tym większa łaska. Kto dochodzi do takich wniosków? Chyba raczej patrząc z innego punktu widzenia, im więcej grzechu, tym raczej większa kara. Wygląda też na to, że adresaci nie dostrzegali problemu grzechu, a raczej widzieli problem w karze. I dawali dowód przez to, że wcale nie rozstali się z grzechem. Może lubili grzeszyć, ale nie lubili płacić za grzech. Może byli kulturalni wobec Boga, tak jak na przykład osoba paląca, która nie rozprawia się z paleniem, ale przenosi się do miejsca, w którym palenie nie przeszkadza innym. Może kierowali się oni pewną logiką religijną albo religijności, która proponuje przemiany człowieka, a jedynie reguluje sprawę jego zepsucia. To znaczy, człowiek widząc swój stan, swoją naturę, bądź też to, w jaki sposób żyje, nie zamierza załatwić sprawy związanej z tym grzechem, a raczej liczy na to, że Bóg przymknie oko. Tak jak usuwanie się na bok, tam, gdzie innym nie przeszkadza to, co robię i to, jak żyję. Jest to bardzo kulturalne z naszej strony. Nam nie przeszkadza to. Ale ta druga strona, ta druga osoba, która usuwa się, nie zajmuje się swoim grzechem. Jest w tym grzechu, trwa w tym grzechu i nic nie robi, żeby z niego wyjść. Jest bardzo miły, ponieważ próbuje swoim grzechem nie zarażać innych, ale sam w nim pozostaje. Mamy tu pytania na kolejnej stronie naszego konspektu. Jak przedstawia się mój stosunek do grzechu? Jak ja patrzę na mój grzech? Jakie decyzje ja podejmuję w sprawie mojego grzechu? Drugie pytanie to brzmi, czy trapi mnie grzech? Czy jest on dla mnie niewygodny? Czy jest coś w tym grzechu, co mi przeszkadza. Jest pewien obraz. Idziemy do restauracji, siadamy w kółku i ktoś nam mówi: dzisiaj płacę. Jak się zachowujemy? Zastanawiamy się tylko, żeby nie wypaść jakoś źle w oczach innych ludzi, i staramy się wybrać w taki sposób, żeby nie wypaść na jakiegoś żarłoka. Ale co jeśli pójdziemy do restauracji, zamówimy posiłek i dopiero po tym, jak już zamówiliśmy posiłek, ktoś mówi: ja płacę. I wtedy wracamy do tej myśli i zastanawiamy się: o ja, dlaczego wcześniej o tym nie powiedział? To może wybrałbym coś innego, coś lepszego. W jaki sposób ja podchodzę dzisiaj do spraw mojej grzeszności? Czy raczej trafi mnie grzech, czy raczej kara, która jest za ten grzech? Co dzisiaj bardziej mnie, co bardziej dzisiaj skupia moją uwagę? Jak jest w moim przypadku? Czy chętnie pogrzeszyłbym na czyjś koszt? Wiemy o tym, że Jezus przyszedł i oddał życie, przelał krew. Wiemy o tym, że to jest cena wolności. Czy mamy zastanowić się nad tym w taki sposób, że skoro Jezus zapłacił za mój grzech, to czy nie mogę jeszcze sobie pogrzeszyć na koszt Jezusa? Wiersz drugi. W żadnym razie, apostoł Paweł mówi, jakże my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim żyć? Jakże my, którzy umarliśmy dla grzechu? No właśnie. Jest to bardzo ciekawy wiersz, ponieważ on mówi nam, podpowiada nam, jaki powinien być nasz stosunek do grzechu. Wielu ludzi dzisiaj najprawdopodobniej uważa, że grzech pokona siłą swojego charakteru, siłą swojej woli. Wielu jest takich dzisiaj ludzi. Myślę sobie, że każdy z nas kiedyś tak właśnie myślał o sobie, że problemy swojego życia załatwia się siłą swojego charakteru. Zawezmę się. Nie będę robił tego samego, co sprawia mi trudność. Jakoś dam rady. Okazuje się, że wcale tak nie jest. Bo im bardziej się staramy, tym trudniej mamy. Im bardziej angażujemy w to swoje siły i tylko i wyłącznie swoje siły, dosyć często dochodzimy do kresu swojego charakteru i mierzymy go i okazuje się, że wcale nie jesteśmy tacy silni. Ale, no właśnie, wiersz drugi mówi: jakże my, którzy umarliśmy dla grzechu, więc jak mamy dzisiaj żyć, jak mamy dzisiaj myśleć o grzechu? Jako umarli. Bo tylko umarli nie grzeszą. Jeśli człowiek nie żyje, to nie grzeszy. Więc apostoł Paweł mówi: wy, którzy jesteście w Chrystusie, uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. Jak rozumiesz własną śmierć w jego śmierci? Wiemy o tym, że Jezus Chrystus umarł za nasz grzech. Jak my mamy rozumieć naszą śmierć? Jak my mamy traktować siebie jako umarłych, skoro Jezus umarł? Jak ty to dzisiaj rozumiesz. Możemy do tego podejść w kategoriach korzystania z nowego życia. Korzystania z nowego życia. Mianowicie, gdy On umarł na krzyżu, ja też umarłem. W momencie, kiedy ja przyjmuję ofiarę Jezusa Chrystusa do mojego życia, uznaję siebie za umarłego dla grzechu. I nie myślę tutaj już o tym, jak poradzić sobie samemu z moim grzechem, ale raczej jak korzystać z tego, co Jezus Chrystus nam daje. Przeczytajmy wiersz 3. Czy wiecie? Inaczej możemy powiedzieć, czy sobie nie uświadamiacie, czy nie rozumiecie, czy nie dbacie o to, że my wszyscy, i dotyczy się tylu, ilu nas zostało ochrzczonych. Ochrzczeni w Jezusa, w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Kolejne bardzo ważne spostrzeżenie w tym wierszu. My zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusa i zanurzeni w Jego śmierć. Mamy pytanie. Jak dotychczas rozumiałeś własny chrzest? Jak do swojego chrztu podchodzisz? Chrzest również jest wyrażeniem momentu współukrzyżowania. Jest symboliką mojej śmierci. Wtedy, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, kiedy podjąłem decyzję o tym, żeby przejść przez wodę chrztu, jeśli to zrobiłem, chrzest również jest symbolem współukrzyżowania wraz z Chrystusem i zanurzenia się w Jego śmierci. A co nam daje Jego śmierć? I co nam daje nasza śmierć? Wolność od grzechu. Jesteśmy wolni wtedy, kiedy w ten sposób na to patrzymy i w to wierzymy. Przeczytajmy teraz wiersze od 4 do 10 jako kolejne spostrzeżenia. Zatem przez chrzest zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak byśmy i my prowadzili, no właśnie, nowe życie. A dzisiaj mówimy o tym, w jaki sposób mamy korzystać i patrzeć, korzystać z Biblii i patrzeć na Biblię jako instrukcję obsługi naszego nowego życia w Chrystusie. Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, z pewnością będziemy co do zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary, inaczej mówiąc dawny, bądź wcześniejszy człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało, bądź inaczej możemy powiedzieć ciało grzechu, zostało zniszczone, abyśmy już dłużej nie służyli grzechowi. Jakie to jest inne od codziennej walki, stawiając na siłę swojego charakteru? Ten obraz jest o wiele prostszy, a z drugiej strony trudny. prostszy, bo to śmierć i współukrzyżowanie oraz zjednoczenie z Chrystusem daje nam wolność od grzechu. Ja sam odbyłem dziesiątki rozmów na temat cielesności. Na temat tego, że ciało daje o sobie znać. Próbuję, ale nie mogę. Nie daję rady sobie poradzić z moją naturą. Modlę się, ale tak jakby Bóg mnie nie słyszał. Robię to, bo czuję, że muszę. Czuję, że nie mogę się przeciwstawić. Sam fakt tego, że próbujemy się przeciwstawiać sami grzechowi, pokazuje na tym, jak bardzo cenimy nasz charakter. Jak bardzo cenimy siłę, która drzemie w nas. Spróbuj nie walczyć. Spróbuj się poddać. Spróbuj utożsamić się z Jezusem w Jego śmierci poprzez chrzest. I wróć do tego źródła nowego życia. Bo to właśnie dzięki temu, że z Nim jesteśmy współukrzyżowani, mamy zwycięstwo z naszymi upadkami bądź też konsekwencją upadków. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. A skoro umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też wraz z Nim będziemy żyć. I tu jest również obraz chrztu. Jesteśmy zarówno współukrzyżowani, jak również naszym udziałem staje się zmartwychwstanie. I tak jak On jest początkiem nowego życia, tak nowe życie może stać się naszym udziałem właśnie przechodząc przez decydującą chwilę w naszym życiu, utożsamiając się z Nim w Jego śmierci. To jest powrót do źródła. To jest powrót do korzeni. To jest źródłem, to jest źródło naszej wiary. I tylko powrót do tego źródła i zakorzenienie się w tym źródle pozwala nam wytrwać w wierze, ponieważ nieustannie uznajemy siebie za umarłych dla grzechu. Wiedząc, że Chrystus wzbudzony z martwych już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje, bo gdy umarł dla grzechu, raz na zawsze umarł. A gdy żyje, żyje dla Boga. Zmagania naszej natury. Zatem kto nie grzeszy? Silny? Pewny siebie? Zdecydowany swojej siły? Świadomy swoich umiejętności? Czy raczej człowiek, który jest zdolny do tego, żeby uznać siebie za umarłego? Te wiersze kreślą nam nieoczekiwany obraz. Nieoczekiwany. Bo nawet w dzieciństwie ja pamiętam, jak i trenerzy, moja mama, mówili mi: musisz być twardy, musisz być silny, musisz się uczyć dla siebie. Musisz, ponieważ w przyszłości Czekają Cię chwile, momenty, wyzwania, walki i potyczki. I musisz być twardy. Musisz być silny. Dlatego, że nie będziesz miał w kim się schować. Nie będziesz miał na kim polegać. I wielu moich doradców nie polegało na nikim. Moja mama była silną kobietą, ale nie polegała na nikim. Po latach powiedziała mi, że wcale nie była silna. Ale za wszelką cenę nie pokazywała tego nam. Bo być może wiedziała, że jest jedynym przykładem, na którym ja i moje rodzeństwo możemy patrzeć. Starała się żyć tak, żeby zabezpieczyć również autorytet dla swoich dzieci. Współukrzyżowanie. To jest kryjące w sobie instrukcje o zasadniczym znaczeniu dla naszego życia. We współukrzyżowaniu odnajdujemy możliwość przezwyciężenia grzechu i życia nowym życiem. Zatem jaki jest wniosek z tego? Wniosek z tego jest zawarty w 11 wierszu tego rozdziału. Mianowicie, podobnie i wy, zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie. Podobnie i wy uważajcie siebie. Zaliczajcie siebie. To zaliczanie siebie to nie są pobożne życzenia. To nie jest pewna inscenizacja, odgranie roli pod tytułem nie żyję dla grzechu. Ale te zaliczajcie siebie jest czystą kalkulacją. Te zaliczanie siebie jest zimną kalkulacją. Wyciągam kalkulator i piszę równanie. Ja i współukrzyżowanie równa się moja śmierć, równa się moje nowe życie, a nie próbę odegrania jakiejś roli. Jest pewien spójnik. Spójnik więc między 11 wierszem a 12. Niech więc. Niech grzech więc nie panuje w waszym śmiertelnym ciele, by poddawać was jego rządzom. Nie oddawajcie. Albo innymi słowy możemy powiedzieć, nie dostarczajcie też swoich członków grzechowi jako narzędzi nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a swoje członki Bogu jako narzędzia sprawiedliwości. A zatem jest tu decyzja. Decyzja świadomego człowieka, że grzech nie panuje już w nas za pośrednictwem utożsamienia się we współkrzyżowaniu wraz z Chrystusem. Ale jest tu też decyzja o tym, żeby nowe życie prowadzić zgodnie z Bożą instrukcją. Bożą instrukcją, którą jest Słowo Boże, która mówi nam, jak mamy postępować, jak mamy żyć. Dlatego apostoł Paweł mówi: nie oddawajcie, nie dostarczajcie siebie. Co to znaczy? Wchodzi tu czas, wchodzi tu swoje umiejętności, chodzi tutaj o swoje inwestycje w naszym życiu. Nie udostępniajcie siebie. Mamy tu wiele wniosków, które są zaznaczone na czerwono w naszym konspekcie. Przejdźmy przez te pytania. Zatem, co mogę odnieść do siebie w ramach tych instrukcji? Co mogę odnieść? Po pierwsze, przyjrzeć się własnym ciągotom do życia w grzechu, czyli niezgodnie z planem Bożym. Przyjrzenie się samemu sobie w oparciu oczywiście o Bożą wolę, która jest zapisana w Bożym Słowie. Czy powstrzymuję się od grzechu ze względu na przykazania, które daje nam Bóg, czy też nie muszę powstrzymywać się od grzechu, bo jako współukrzyżowany z Nim przestałem żyć dawnym życiem. To jest mój wewnętrzny wgląd w samego siebie. Po drugie, co dokonało się w moim życiu dzięki łasce? Doznałem przebaczenia tylko i wyłącznie? Czy raczej również przeobrażenia? Czy w momencie, kiedy oddałem swoje życie, utożsamiłem się z Nim w Jego śmierci, przeszedłem przez wody chrztu, czy to był moment wtedy tylko, kiedy Bóg przebaczył mi moje grzechy i poczułem się lekko? Spadł ze mnie duży ciężar? Czy również w tym utożsamieniu było coś ponadnaturalnego, co pokazało mi, że jestem przeobrażony, że stałem się przeobrażony? Że raczej wszedł do mego życia pokój, który jest źródłem innego, nowego rodzaju zachowania, innego sposobu na życie. Po trzecie, czy nowe życie realizuję jako dawny człowiek wyćwiczony w prawie? Nie cudzołóż, nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj. Czy jako przeobrażony człowiek stawiający kroki wiary związane z jego nową tożsamością? Czy raczej asekuracyjnie czekam? Czy raczej podejmuję wyzwanie? I kiedy rozmawiam na temat stania w miejscu, to zawsze dochodzimy do tego samego wniosku, że to, dlaczego nie działam, wynika ze wstydu. Wynika z niepewności. Z braku odwagi. A skąd to pochodzi? Odwaga. Pewność. Skąd pochodzą te cechy? No właśnie. Na pewno nie z asekuracji. Na zasadzie ułożonego życia mam żyć tak, żeby nie cudzołożyć. Ale gdyby się nadarzyła okazja, gdyby nikt nie widział, a raczej korzystać ze swojej tożsamości nowego człowieka. Nie, nie cudzołożę, bo jestem nowy. Nie cudzołożę, bo umarłem dla grzechu. Nie cudzołożę, bo mam nowe życie. Czwarty. Do jakiej kategorii ludzi mam się zaliczać? Do żywych dla grzechu, skrępowanych myślą o karze, czy umarłych dla grzechu i żyjących w Chrystusie? Jak podchodzę do moich ambicji etycznych? Czy jako z góry skazany na porażkę, czy jako z góry skazany na powodzenie? Co jest moim przebaczeniem, przeznaczeniem? Grzeszenie, czy uświęcenie pojmowane jako skupienie się życiu wiarą lub robienie użytku z mojej sprawiedliwości? Nakreślona przez Pawła wizja duchowego życia tak bardzo różni się od naszych codziennych doświadczeń w dziedzinie moralności, że bez zawartych w Biblii instrukcji nie da się być wirtuozem nowego życia. Bez jasnych wskazówek. Zatem mamy tutaj początek trzech wyrazów. Mamy tutaj trzy litery, które są początkiem trzech wyrazów. Więc jaka jest instrukcja? Po pierwsze, Jezus. Po pierwsze, Jezus. Po drugie, rdzeniem. Rdzeniem. A po trzecie, życia. Jezus jest rdzeniem życia. To w Nim jest zawarte życie. To w Nim jest ukryte życie. To w Nim jest nowe życie. Co to znaczy? To być albo nie być? Czy raczej po staremu czynić albo nie czynić? Jak do tego podchodzę? Jak podchodzę do Jezus rdzeniem mojego życia? Czy mam coś czynić, czy nie czynić? Czy raczej być, czy nie być? Czy być współukrzyżowanym, czy być umarłym, czy nie być? Czy raczej koncentrować się na tym, co mi mówi prawo i tylko i wyłącznie na tym bazować jako instrukcję mojego życia? Wielu ludzi dzisiaj żyje w oparciu o kodeks. Wielu ludzi ogranicza się tylko właśnie do tego. Decydująca chwila. Pytanie. Które odpowiedzi na poniższe pytania są ci bliższe? Mamy tutaj pytania. Gdy mówię, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie, towarzyszy mi przy tym poczucie, że pierwsze, rezygnuję z tego, co dla mnie korzystniejsze i co bardziej mi się podoba, czy raczej Bóg nareszcie odsłonił przede mną wspaniałe możliwości, których sam w sobie, w swojej ograniczoności nie dostrzegłbym. Wybierz, jak dzisiaj myślisz. Po drugie, gdy Bóg mi powiedział, zezwalam ci na wszystko to, co byś wybrał? Nareszcie! Pogrzeszyłbym sobie? Czy raczej nareszcie chciałbym chociaż jeden dzień pożyć sobie w mocy Jezusa i nie grzeszyć? ze zdania. Chrystus rdzeniem życia, albo Jezus rdzeniem życia, to być albo nie być, a nie czynić albo nie czynić, wnioskuje. Co wnioskujesz do swojego życia? To, co robię, nie ma znaczenia? Czy raczej to, co robię, ma wypływać z tego, kim jestem? Na koniec? To, że w Kościele, w naszej wspólnocie w Gnieźnie, do niczego się mnie nie zmusza, traktuję jako, no właśnie, po pierwsze, przyzwolenie na bezczynność, czy raczej zaproszenie, by w pełni wyrazić to, kim jestem. Możemy nad tym się pochylić jeszcze w domu, kiedy wrócimy. Jest tego dużo. Zadaliśmy sobie mnóstwo pytań. Zróbmy z tego użytek. Jeśli dzisiaj to jest za dużo, poświęćmy na to jeszcze trochę czasu, kiedy będziemy mieli bądź w domu, czy kiedy będziemy mieli też chwilę przeznaczoną na to. A teraz zapraszam, powstańmy. Zapraszam też do modlitwy.